Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Jeszcze jest kwiecień, ale już wkrótce będzie początek maja i będzie czas, kiedy każdy z nas powinien odpowiedzieć na pytanie, jaki chcesz Polski? No i na to pytanie, żeby odpowiedzieć, trzeba sobie poprzypominać. Nasza pamięć jest różna. Jedni pamiętają lepiej przeszłość, drudzy gorzej. Dlatego dobrze jest, żeby podzielić się informacjami o tym, co w sumie pamiętamy. Pamiętamy o tym, co było niedawno, ale także o tym, co było nawet 5-10 lat temu. I dlatego dziś poprosiłem na to wspomnienie, sięganie pamięcią wstecz, pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, aby z nim na ten temat porozmawiać. Witam pana serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie doktorze, zaprosiłem też na to spotkanie, ale w inny sposób, pana profesora Wacława Leszczyńskiego. Pan profesor Wacław Leszczyński jest także członkiem zespołu wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu. I pan profesor dzieli się często z wieloma ludźmi, których ma na swojej stronie internetowej, dzieli się przemyśleniami. Między innymi ostatnio, właśnie w kwietniu, 15 kwietnia, przysłał do tych znajomych taki list, z którego początek odczytam. Będzie może to podstawą do tej naszej rozmowy. A tytuł tego listu: Dziesięciolecie. Minęła 10. rocznica od śmierci wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Za życia był czczony, mówiono o pokoleniu Jana Pawła II, powstałemu dzięki niemu. Przez te 10 lat został beatyfikowany i uznany za świętego. A co teraz w Polsce pozostało z jego nauki? Czy zahamowano marsz ku cywilizacji śmierci, przed którą ostrzegał Jan Paweł II? Czy objęto prawną ochroną życia, życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci i zakazano zabijania nienarodzonych dzieci, o co apelował wiele razy? Czy Polska i Polacy stali się wzorem chrześcijaństwa w zjednoczonej Europie, jak chciał Jan Paweł II? Czy w naszej ojczyźnie zasady życia publicznego oparte na wartościach wypływających z jego nauk i dekalogu? Czy przepisy prawa zapewniają rozwój polskiej rodziny, zwłaszcza wielodzietnej? Czy organy prawa postępują zgodnie z zasadami prawdy i sprawiedliwości, a nie w wyniku zamówienia publicznego? Już tyle pytań postawionych na początku tego listu przez pana profesora Wacława Leszczyńskiego staje się podstawą do tego, abyśmy pomyśleli. Spróbuj pomyśleć, jest taka audycja w Radio Maryja, ale jest także taki zestaw trzech pytań, które Stanisław Kowalski przygotowuje w źródle. I te pytania też do czytelników źródła są kierowane po to, aby przez chwilę się zastanowili. No i my też zastanówmy się, jakiej chcemy Polski. Często nam mówią, ten uśmiechnięty, ten taki obtoczony wieloma służalczymi wypowiedziami takich czy innych mediów, jest dobry, no bo będzie nas bronił przed tymi, którzy mogą za nasze bezpieczeństwo obniżyć. A potem się okazuje, że to, co obiecuje, w ogóle nie staje się podstawą działania tego kogoś, kto te obiecanki przedwyborcze przedkłada. Tyle już razy byliśmy jako Polacy przed wyborami mamieni różnego typu obiecankami. A potem się okazuje, że mijają lata, obiecanki odrzucone, niepotrzebne, robi się zupełnie co innego i dlatego warto przypomnieć sobie trochę i tych obiecanek, ale trochę również tej realizacji, bo przecież po owocach najlepiej poznaje się tych, którzy chcą uzyskać mandat sprawowania władzy w naszym imieniu. Suwerenem jest naród. A więc spójrzmy na dokonania, już nie przez porównania z innymi, ale na dokonania tego, kto chce kandydować na drugą kadencję obecnie urzędującego prezydenta Rzeczpospolitej, pana Bronisława Komorowskiego. Pan na pewno przyłoży szczególne kryteria, o których także i pan profesor Wacław Leszczyński w swoim liście nie zapomniał. A więc spójrzmy w taki sposób.
Proszę państwa, myślę, że w tej audycji poruszymy wiele aspektów, o których tutaj wspomniał pan profesor, ale zacznijmy od tego fundamentalnego kryterium, tej miary, jaką nam zostawił dla nas Polaków, ale myślę, że dla całego świata, święty Jan Paweł II, 19 czerwca 83 roku. Roku na Jasnej Górze. Ja to przytaczałem, ale teraz jest szczególny okres, w którym musimy o tym kryterium papieskim pamiętać. Przypomnę, słowa Jana Pawła II. Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku do Boga i do człowieka, czyli autentycznym sprawdzianem kryterium religijności i moralności. Koniec cytatu. Proszę państwa, kolega tutaj, profesor, słusznie wspomniał, że po uczynkach ich poznacie. I ja bym to kryterium próbował teraz zastosować do osoby urzędującego prezydenta w aspekcie czynów. Co zrobił, czego nie zrobił, i to pomoże nam uzyskać właściwą ocenę. Proszę państwa, może zacznijmy od spraw najnowszych, a później przejdziemy. Otóż nie od dzisiaj, ale to zostało też powtórzone wielokrotnie, pan prezydent Komorowski publicznie, nie raz, nie dwa, nie trzy, popiera procedurę in vitro. Myśmy mówili, myślę, że tego uzasadniać naszym drogim słuchaczom nie potrzeba. Procedura in vitro to nie jest, jak pan prezydent, nie wiem za jakimi ekspertami czy fachowcami powtarza, procedurą życia. Nie. Procedura in vitro to jest procedura śmierci i kalectwa. I większość, ogromna większość, tak jak wiemy z publikacji i tych brytyjskich, i włoskich, i amerykańskich, ponad 90% poczynanych tą procedurą dzieci ginie przed narodzeniem, a te nieliczne żywo urodzone są obciążone licznymi wadami wrodzonymi. I podkreślmy jeszcze, że ta procedura jest w pewnym sensie niepotrzebna, dlatego że mamy etyczną, podkreślę mocno, etyczną, skuteczną, dwa razy bardziej skuteczną i tańszą naprotechnologię jako pomoc medycyny dla bezdzietnych małżeństw. Proszę państwa, pan prezydent ileż razy opowiadał się za tą procedurą śmierci. To jest mój wielki ból, prawda, i to jest ból wszystkich uczciwych Polaków szanujących życie i godność człowieka. To jest jedno.
Ale panie doktorze, jeśli można, to w tej sprawie chciałbym, żebyśmy także zauważyli, że ta procedura in vitro i opowiadanie przez urzędującego prezydenta na ten temat i także i innych tematach zawiąże się jeszcze z jego deklaracją. Ja jestem katolik. To jest właśnie najbardziej niebezpieczne i najbardziej bolesne. Ponieważ gdyby to mówił jako ten, który jest taki czy inny lewicowy, ale nie jest deklarującym się katolikiem, który podczas mszy świętej, tych sprawowanych szczególnych uroczystościach, w pierwszej ławce uczestniczy, przyjmuje komunię świętą i mówi takie rzeczy, które są jego jakby odpowiedzią na list pasterzy Kościoła, to jest najbardziej bolesne, ale nie tylko, to jest wręcz haniebne, bo w ten sposób pokazuje, patrzcie, katolik, a można być takim, który wręcz wbrew nauczaniu Kościoła postępuje.
Proszę państwa, przecież kto jak to, ale prezydent właśnie deklarujący się jako katolik, musi znać nauczanie Kościoła, ja już nie mówię jakieś odległe, ale fundamentalną encyklikę świętego Jana Pawła II, Evangelium Vitae. I w tejże Evangelium Vitae, encyklice naszego papieża, jest jakże jasna, bardzo negatywna, mocna ocena procedury in vitro. a prezydent deklaruje się jako katolik i niejako stawia się nad papieża. Oczywiście stawia się także na oświadczenia, dokumenty Episkopatu Polski. No to, mówię, jest nie do przyjęcia postawa dla nas, nie tylko obrońców życia, ale dla nas jako katolików, prawda? Bo to jest stawianie się, przepraszam, jeżeli prezydent by się nie chwalił tym katolicyzmem, tu mówię w uproszczony sposób, no byłoby to bolesne, powiem nieco mniej. Natomiast jeżeli on sam eksponuje swój katolicyzm, a jednocześnie no lekceważy, to jest bardzo delikatnie powiedziane, lekceważy nauczanie świętego Jana Pawła II, odezwy, wezwania episkopatu, no to proszę Państwa, o tym no mnie jest trudno spokojnie mówić.
A jeszcze trzeba też zwrócić uwagę na to, że przy okazji konwencji przemocowej, to pan prezydent opowiadał wcześniej, że wysłucha najpierw, zanim podejmie decyzję, wysłucha najpierw autorytetów prawnych, konstytucjonalistów. Kiedy jeden z nich, pan profesor Zoll, w jednym z wywiadów zwrócił uwagę na wiele niezgodności tej naruszenia ustawy zasadniczej Konstytucji Rzeczpospolitej przez tę konwencję, to wówczas już ci prawnicy nie byli mu potrzebni. Występował po prostu w zupełnie innej roli. Pamięta pan?
Oczywiście, proszę Państwa, ja bardzo boleśnie przeżyłem te relacje z momentu już podpisu ratyfikacyjnego urzędującego prezydenta. Nie nastąpiło to w Pałacu Prezydenckim, w Centrum Feministycznych Kobiet. To jest znowu zlekceważenie ogromnej części naszego społeczeństwa, zlekceważenie najwybitniejszych prawników, bo pan profesor wspomniał pana profesora Zolla i słusznie, a ja bym mógł z pamięci, chociaż mam słabą pamięć, przywołać jeszcze trzech czy czterech profesorów prawa, którzy powiedzieli jasno, kulturalny, ale jasny, jednoznaczny sposób. Ta konwencja Rady Europy przemocowa, ona w kilku artykułach narusza naszą konstytucję, a ja powiem jako nie prawnik, jako inżynier, co mnie najbardziej boli. Bolią mnie dwie rzeczy. Pierwsze, że to jest wprowadzenie tylnymi drzwiami bardzo niebezpiecznej ideologii gender. Tam są zapisy, które przy, no powiedzmy, odpowiedniej, tutaj w cudzysłowie mówię, interpretacji władz umożliwiają elementy, wprowadzania elementy gender do naszego życia społecznego, do naszej oświaty. I tu, no jest rzecz ogromnie dla mnie niezrozumiała. Prezydent godzi się, podpisując tą konwencję bez żadnych zastrzeżeń, bo można ratyfikować pewne konwencje i to się robi. Przykładowo konwencję praw dziecka. Wiele, wiele lat temu rząd polski i władze polskie ratyfikowały, ale wprowadziły kilka elementów zapisów, nie będzie obowiązywało na terenie Polski. O czym myślę? O tej kontroli międzynarodowej. Proszę Państwa, w tym momencie realizacja tej konwencji będzie oceniana przez międzynarodowe gremia jakieś z Brukseli, nie wiadomo jakie. Proszę Państwa, to jest zgoda na istotne ograniczenie naszej suwerenności narodowej, bo znowu jakiś nie wiadomo jaki organ międzynarodowy będzie kontrolował, no przykładowo nasze szkolnictwo. Niedopuszczalne. Ja powiem jeszcze jedno, byłem bardzo wdzięczny księdzu biskupowi Decowi, prawda? Wybitny kapłan, duszpasterz kościoła z habilitacją, wieloletni rektor i wspaniałą, spokojną, taką w duchu chrześcijańskim, apel, odezwę skierował na ręce urzędującego prezydenta i miałem taki, no nie mówię, że dużą, ale miałem pewną nadzieję, że prezydent się pochyli nad tym dokumentem, nad tą w pewnym sensie prośbą drogiego biskupa Deca i przynajmniej skonsultuje się, tak jak zapowiadał, bo to on sam zapowiadał, skonsultuje się z wybitnymi prawnikami, czy aby nie ma sprzeczności tej konwencji z naszą konstytucją. Nagle się dowiaduje, że jest podpisywane jeszcze w centrum, feministycznym. No jest to ból wielki.
Panie doktorze, ale bardzo często propagowana jest w tych mediach mętnego nurtu takie wymaganie stawiane wobec urzędników państwowych, samorządowych, że oni mogą być katolikami, ale to, co sumienie im nakazuje, mają zostawić przed wejściem do swego gabinetu. Bardzo dobrze to określił w najnowszym źródle ksiądz Infuat Skubisz, pisząc o Judaszach. Określił takie postępowanie judaszowskie. Pisał tak: sumienie pozostawiam za drzwiami mojego gabinetu. Nie nacieszył się Judasz swoimi srebrnikami. Sumienie nie dało mu spokoju, bo siła sumienia z pozoru nikła i nieznacząca jest wielką prawdą o człowieku, z którą musi się, jak nie teraz, to później ów człowiek zmierzyć i potem chce, ażeby, tak jak pan Jaruzelski, żeby go chowano z udziałem kapłanów, z modlitwą do Pana Boga. No, to jest takie zadziwiające, zadziwiająco kształtowane sumienia u wielu ludzi, którzy idą za tym wskazaniem mediów mętnego nurtu.
Ja, proszę Państwa, powiem tutaj może nie jako katolik, tylko jako obywatel. Ja w pewnym sensie zaczynam się bardzo niepokoić właśnie w aspekcie prób, ale już nawet nie tylko prób, bo faktów łamania sumienia, tym takim klasycznym przykładem jest pan profesor Chazan, prób łamania sumienia naszych obywateli. Przepraszam, mamy zapis konstytucyjny, który mówi, że mamy wolność sumienia. Wolność sumienia jest dzisiaj, podkreślę, dzisiaj gwarantowana w naszej konstytucji. Mamy zapis mówiący o wolności sumienia w najsłynniejszym chyba akcie międzynarodowym z 1948 roku, mam na myśli Powszechną Deklarację Praw Człowieka. I to trzeba powiedzieć i pani premier, i każdemu wielkiemu urzędnikowi aktualnej, nazwijmy, grupy władzy, że jeżeli oni mówią tak, że ja mam zostawić sumienie przed drzwiami mojego miejsca pracy, gabinetu, to oni łamią konstytucję i łamią prawa człowieka, bo do praw człowieka słusznie w 1948 roku została zaliczona wolność sumienia. To jest zupełnie niezrozumiałe, to jest nie tylko, że antykatolickie, to jest antyludzkie, bo konstytucja obowiązuje wszystkich, katolików i niekatolików, powszechna deklaracja praw człowieka, daj Boże, żeby obowiązywała wszystkich obywateli, mieszkańców naszego globu, a teraz taki czy inny dziennikarz, czy jakiś przedstawiciel aktualnie rządzący władzy mówi mi, że ja mam się nie liczyć ze swoim sumieniem. To ja się pytam, z kim ja mam się liczyć? Z rozporządzeniem pana ministra?
No właśnie, następuje to wykręcanie sumień. Wykręcanie, czyli to, co kształtowane, w czym kształtowani byliśmy jako rodzina, jako ludzie, jako cały naród. Teraz mówi się, to nie jest zło. To jest taka umiejętność pozyskiwania mandatu przed wyborami. A potem mamy spokój 5 lat, żeby nam już, czy 4 lata, w zależności od tego, gdzie wybieramy tę władzę. I ta władza mówi, a potem to już mi nic nie możesz zrobić, nie odwołasz, a ja mogę postępować. Pomyśl człowieku, jesteś katolik. Myślę, że mówię do katolików odbierających ten program. A więc czy chcesz, aby ktoś, kto w czyje ręce oddajesz władzę, był w taki sposób realizował, nawet teraz, gdyby ktoś powiedział przed samymi wyborami, gdyby urzędujący prezydent powiedział, ja nie wiem, co tutaj w tej konwencji jest dobre, co złe, to oddaję to do Trybunału Konstytucyjnego. To chociaż w ten sposób wykazałby się umiejętnością wysłuchania innych opinii, to konstytucjonalistów. Ale w tym przypadku nie. Mówi, ja jestem wyżej ponad Trybunałem, bo ja wiem, że to jest dobre i tak to rekomendował przy podpisywaniu. Ale tak jest i w innych sprawach, których trzeba powiedzieć, że nieraz są ludzie wykształceni, ale to są tacy głupcy wykształceni. Tadeusz Kotarbiński, to czytałem w Epigramach, 1954 roku napisał. Rutynę opanował tak, że dostał dyplom. Choć oceny wypacza, choć wierzy w Androny, któż to zacz? Arcyszkodnik, głupiec wykształcony. Tak charakteryzował tę postawę takich właśnie judaszów wykształconych, którzy w taki sposób postępują, filozof Tadeusz Kotarbiński, o szczęściu piszący.
Proszę Państwa, ja bym jeszcze chciał wrócić do dwóch konkretów, bośmy zaczęli naszą audycję, no wiadomo, tym wspaniałym stwierdzeniem, nie naszym, po uczynkach ich poznacie. Mam na myśli teraz dwa fakty z działalności odnośnie ochrony życia pana prezydenta, a raczej braku jego działalności. Nasi słuchacze na pewno pamiętają, jak pod koniec czerwca, w lipcu ubiegłego roku prezentowałem na falach Radia Maryja no dramatyczny apel Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia do najwyższych władz Rzeczpospolitej i na pierwszym miejscu, o mam kopię, pan profesor może to potwierdzić, jest wytłuszczona osoba i godność naszego prezydenta. O co chodzi? Otóż pamiętamy, że była zasadnicza różnica między statystykami liczby zabójstw nienarodzonych dzieci podanych przez Ministerstwo Zdrowia, to było 752 zabójstw, a Narodowego Funduszu Zdrowia 1307. Proszę Państwa, to wykrył nasz dziennik Rzeczpospolita i kolega Dzierżawski, obrońca życia z Warszawy. To było podawane w mediach, to było obiecywane w sensie wyjaśnienia przez Ministerstwo Zdrowia NZ, i do tej pory nic nie zrobiono. Proszę Państwa, to jest wielki problem. Prezydent powinien być pierwszy, który chce wyjaśnić. Zabito 455 nienarodzonych dzieci, czy nie zabito? Czy to jest skandal moralny i zaniedbania, bałagan w tych instytucjach, które mają chronić nasze życie i zdrowie? Czy jest to także afera finansowa, bo NZZ za tę większą liczbę zabójstw pieniądze wziął? Proszę Państwa, prezydent, dostaliśmy odpowiedź z kancelarii prezydenta, no nie będę podawał tego nazwiska, bo zupełnie jakiś dalekiej rangi urzędnik odpowiedział. Przekazanie, proszę Państwa, sprawa nagłośniona od czerwca ubiegłego roku, mamy kwiecień następnego roku. I proszę Państwa, super bolesna sprawa, super bolesna. Wiemy wszyscy, w styczniu ruszyła sprawa śmiercionośnej pigułki dzień po. Oburzenie środowisk medycznych, prawniczych, znowu, prawda, protesty, apele. Ja nie słyszę w ogóle pana prezydenta. Czy jego nie interesuje to, że 15-letnim dziewczętom bez wiedzy, zgody, bez recepty udostępnia się pigułkę nie tylko antykoncepcyjnym działaniu, ale niszczącym życie działaniu? To jest zupełny absurd. Prezydent ma możliwość różnych interwencji łącznie z inicjatywą ustawodawczą i proszę Państwa, toleruje milczeniem, bo milczenie jest formą przyzwolenia i to powiedzmy bardzo mocno. Milczenie jest formą przyzwolenia. Prezydent, prawda, godzi się, żeby w naszej ojczyźnie 15-letnie dziewczęta bez recepty kupowały pigułkę niszczące ich życie i zdrowie, ich jako tych, które biorą, i ich super maleńkich, ledwo poczętych dzieci. Proszę Państwa, to jest super skandal. Jeszcze raz zapytam się, może przy tej okazji, może do prezydenta dojdzie. Czy nie widzi tej wielkiej, ja wiem, nie wiem już jak to nazwać, że gdyby dzisiaj ktoś sprzedał 15-letniej dziewczynie puszkę piwa, może dostać 2 lata więzienia. Taka jest ustawa antyalkoholowa i bardzo dobrze, że jest taka. A dzisiaj 15-letniej dziewczynie 3 lata młodszej może sprzedać pigułkę niszczącą życie poczętej istoty ludzkiej i niszczące zdrowie tej dziewczyny i jest dobrze i pan prezydent w Pałacu Prezydenckim obtoczony wieloma doradcami, urzędnikami na ten temat milczy. To jest skandal, to jest za mało powiedziane.
No właśnie, przykładamy te kryteria, po owocach ich poznacie, do postępowań, które przecież nie są wszystkie. Słyszymy w spotach o tych działaniach w tej minionej kadencji prezydenta w obronie rodziny. A te wszystkie już wymienione przez pana doktora działania wcale nie służą obronie, wręcz przeciwnie, niszczą rodzinę. Ale przecież jeszcze można mówić i o gospodarczych, o VAT-ie, o wydłużeniu czasu
emerytalnym. Proszę Państwa, ja jestem emerytem. Ile ja się nasłuchałem krytycznych uwag przy różnych okazjach, imieniny, spotkania, prawda, przypadkowe, no jak można było tak okłamać społeczeństwo? Pan prezydent wcześniej, Komorowski, obiecywał, że nie zgodzi się na przedłużenie wieku emerytalnego. On to robił publicznie. I podpisał ustawę wbrew protestom Solidarności, wbrew protestom wielu środowisk i uczestniczył w tym wydłużeniu wieku emerytalnego. To jest wielki cios w rodzinę. Podwójnie. My musimy dłużej, 2 lata pracować. Dziadkowie zamiast może pomóc w wychowaniu wnuków i dzieci, to muszą chodzić do pracy. Mało tego, my musimy także pamiętać o tym aspekcie blokowania miejsc pracy. 2 lata dłużej pracują już zmęczeni niekiedy bardzo życiem pracownicy różnych firm, prawda, instytucji, a młodzi nie mają pracy. Przecież to jest blokowanie także, nie mówię, że w pełni, ale w części blokowanie miejsc pracy młodym.
No właśnie. I tak to rozmawiamy, a czas nam leci. Spoglądam na zegarek, ten przymikrofonowy. Pokazuje, że powinniśmy już zbliżać się do końca, wyraźnie zbliżać się do końca tej rozmowy. Niech ta rozmowa będzie sygnałem, zaczynem dla nas, dla naszych rodzin, w naszych środowisk, żebyśmy rozmawiali. Żebyśmy rozmawiali o tym, jakiej chcemy Polski. Czy chcemy Polski, która dotychczas jest realizowana, wygaszana, i czy chcemy takiej, którą pokazuje nam nauczanie Jana Pawła II, tego wielkiego świętego, którego tak chcieliśmy być obok niego, a teraz zapominamy, trzeba odkurzyć. Tę wiedzę, dobrze, że źródło, że inne także czasopisma, że w Radio Maryja mamy przywoływane jego słowa, które w swoich homiliach głosił tyle razy do nas, do Polaków. Powiedzmy o tym bliźnim, powiedzmy o tym, że od każdego z nas, czy pójdziemy, a potem jak pójdziemy, żeby zagłosować, a także czy dopilnujemy tych wyborów. Dobrze, że taki ruch dopilnowania wyborów również się zorganizował. No i tym optymistycznym akcentem, bo myślę, że ta odpowiedź każdego i każdej z Was, słuchaczy tej audycji, właśnie taka będzie, że będziemy rozmawiać na ten temat. Tym optymistycznym akcentem kończę, dziękując panu doktorowi za to spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był pan doktor inżynier Antoni Zięba. No a Was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!